Artur Maciaszczyk, witam. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie marszałku, w Jaworznie będą produkowane samochody marki Izera, czyli samochody elektryczne, polskie samochody elektryczne. W Tychach też koncern Fiata szykuje się do właśnie przestawienia fabryki na samochody elektryczne, czyli co, wchodzimy mocno w elektromobilność w regionie?
Tak, wchodzimy bardzo mocno w elektromobilność. Nie ma co ukrywać, że to jest przyszłość i zaczyna się zadomawiać u nas w wielu obszarach gospodarczych. Środki unijne, którymi będziemy dysponować jako Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będą właśnie predysponowane do tego, by wspierać gospodarkę niskoemisyjną, a więc tworzyć innowacyjne miejsca pracy, i myślę, że te obie inwestycje napędzą gospodarkę, napędzą przemysł, małe i średnie firmy będą mogły się rozwijać, zmieniać swój profil gospodarczy, poszerzać swoje możliwości. W kierunku zielonej gospodarki jesteśmy w Unii Europejskiej, nie ma co ukrywać, że te wszystkie cele klimatyczne, do których Polska się zgodziła, no przyjdzie nam realizować. No i tutaj z tego miejsca ja zawsze powtarzam i powtarzał będę i to będę przypominał, że musimy przyspieszać w obszarze transformacji bardzo, bardzo mocno.
To ile mamy pieniędzy gwarantowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jeżeli chodzi o województwo śląskie?
Na tą chwilę mówimy o kwocie 2 miliardów 65 milionów euro, czyli mówimy o kwocie około 9 miliardów złotych i do tego polityka spójności 2,4 miliarda, a więc jak dodamy oba narzędzia, to na tą chwilę mamy już zadysponowane 4,4 miliarda euro, prawie 4,5 miliarda euro. No i oczywiście będziemy walczyć o pule dodatkowe, bo jeszcze takie środki się pojawiają. Bardzo mocno liczymy na KPO. 26 lutego rozpoczną się konsultacje, które będą trwały.
KPO, czyli?
Krajowy Program Odbudowy. To jest bardzo informacja dla samorządów regionalnych, lokalnych, dla wielu podmiotów. Tam będzie 100% finansowania. Więc to będą dość łatwe pieniądze na inwestycje, żeby rozruszać gospodarkę z uwagi na kryzys covidowy. My mamy oczywiście jako region dużo potrzeb. Nas interesuje na dzień dzisiejszy, jak będą wiązki tematyczne. Tych konkursów ma ich być 5 bodajże, albo i 6. I to jest na razie wielka zagadka. Jak
na razie nie wiemy generalnie, na co te pieniądze będą mogły być wydane?
Wszystkie regiony mogły składać swoje wiązki tematyczne. Śląskie też zgłosiło swoje wiązki tematyczne do Ministerstwa Funduszy, do pani minister Jasińskiej. Jedynak. No i czekamy na to, co ministerstwo przepracuje, jakie kierunkowe narzędzia da.
I
to
jest... Jakie ewentualnie pieniądze możemy liczyć i w jakich kierunkach chcielibyście je wydawać?
No na pewno kwestia infrastruktury kolejowej, kwestia infrastruktury drogowej, bo tutaj zawsze tych pieniędzy jest mało. My sam dzisiaj w Zarządzie Dróg Wojewódzkich mamy projektów, dokumentacji stricte technicznej na inwestycje za 3 miliardy złotych, a budżet województwa na ten rok to są 2 miliardy złotych, więc szczerze mówiąc, no to pokazuje skalę potrzeb. Jest szereg rzeczy też projektowanych. Infrastruktura kolejowa, czyli nowe tabory, jeżeli chodzi o, czyli zakup pociągów, kwestie związane z turystyką, kwestie związane z transformacją, kwestie związane z inwestycjami w kulturę, w przemysł czasu wolnego, bo to, jak wiemy, będzie nam bardzo potrzebne, a branża turystyczna uważam, że będzie przeżywała potężny boom, jak tylko COVID zejdzie, no a ten rok rokiem szczepień i oby te wszystkie obostrzenia przeszły już do przeszłości, ludzie są tym wszystkim zmęczeni, ale z drugiej strony no nie ma innego wyjścia i ten reżim, który został wprowadzony, doprowadził dzisiaj do tego, że naprawdę jest względnie bezpiecznie, no i to wymaga wyrzeczeń całego społeczeństwa. Tutaj wielkie działania rządowe, wielkie działania samorządowe, żeby wspierać ten proces covidowy, który no zaskoczył nas rok temu o tej porze. Gdzieś tam już te echa dochodziły do nas z Europy, teraz jesteśmy rok później. I te wydarzenia no, zmieniły naszą gospodarkę, zmieniły naszą rzeczywistość, zmieniły relacje społeczne, ale patrząc na to, co się dzieje w Czechach, patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, czy patrząc na to, co się dzieje w Portugalii, no trzeba być ostrożnym, ta walka nie została wygrana, jeszcze długa droga przed nami, szczepienia. Myślę, że tutaj to wszystko ruszy bardzo mocno z początkiem marca, no i oczywiście utrzymywanie tych zasad bezpieczeństwa, no nie ma innej reguły, szanowni państwo, no, w takich czasach przyszło nam żyć. Dystans, maseczka, dezynfekcja, szczepienia. System zdrowotny, ochrony zdrowia jest bardzo wydolny. Mieliśmy tych zachorowań prawie 25-26 tysięcy dziennie. Na tą chwilę jest 6 do 7 tysięcy. My jako samorząd regionalny bardzo mocno wsparliśmy ten proces. Też stworzyliśmy mnóstwo łóżek, setki łóżek. Na tą chwilę one zostały wyłączone do normalnego leczenia, bo takiego zapotrzebowania nie ma, ale gdyby była taka potrzeba, jak najbardziej je uruchomimy w naszych szpitalach marszałkowskich.
COVID COVID-em, ale to działania jakby nie było państwa generalnie tutaj biorą prym tak naprawdę, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, ale co może zrobić województwo śląskie tutaj na swoim swoim terenie, to między innymi walkę o poprawę jakości powietrza, która też niestety pacjentom covidowym nie ułatwia życia, jak i mieszkańcom województwa śląskiego. Co się dzieje na tym polu? Jakbyśmy mogli powiedzieć, dlatego że no, z powietrzem w regionie nie jest dobrze.
Tak, ale jeszcze wrócę do tego wątku covidowego. Panie redaktorze, nie jest tak do końca. Myśmy w ramach naszych funduszy unijnych, którymi zarządzamy, wpakowaliśmy na walkę z COVID-em ponad 300 milionów złotych. To są gigantyczne...
Do finansowania między innymi do szpitali.
Tak, do szpitali. Do tej pory to chodzi, jeżeli chodzi na przykład o listę prawie 40 podmiotów, które wspieramy i ze środków unijnych jest tam wsparcie potężne. To będzie kwota prawie 80 milionów złotych, że wiele szpitali otrzymuje cały czas za darmo środki ochrony bezpośredniej, maseczki, fartuchy, cały ten osprzęt, który powoduje, że medycy mogą czuć się bezpiecznie. I to są nasze środki, a więc my wspieramy ten proces, plus takie procesy, które się toczą inwestycyjne. W jednych szpitalach czy w innych instytucjach one się już zakończyły, w innych się będą kończyć, a więc też wyposażenie śląskich szpitali wzrosło w stosunku do tego, co było rok temu. No choćby sam pogotowie wojewódzkie, pogotowie ratunkowe w Katowicach, ponad 10 nowych ambulansów, to jest konkretny zastrzyk gotówki. Też inne części naszego regionu otrzymały takie wsparcie, Cieszyn, więc to też pokazuje, że działamy w różnych obszarach. A jeżeli chodzi o pogotowie, jeżeli chodzi o kwestie związane z czystym powietrzem, to jest proces na lata. Ja cały czas mówię i powtarzam, że ta nowa perspektywa unijna, która się pojawia, my mnóstwo środków w naszym regionalnym programie operacyjnym, czyli w polityce spójności, przekażemy na walkę z niską emisją. Będą to potężne kwoty, bo tych potrzeb jest bardzo dużo, ale jestem za zaostrzeniem uchwały antysmogowej, ale za tym muszą też być konkretne środki. Dużo udało się zrobić poprzez program Czyste Powietrze, poprzez nasze programy odnawialne źródła energii, które w zeszłym roku wsparliśmy kwotą ponad dodatkowych 80 milionów złotych, ale no szanowni państwo, no to nadal jest przestrzeń, która jest niezagospodarowana. Poprzedni zarząd województwa w latach 2014-2020 nie zabezpieczył odpowiedniej kwoty. Nam się udało przez ostatnie dwa lata pozmieniać część zadań w regionalnym programie operacyjnym i zwiększyć tę alokację z 85 milionów na 100, do 170, a więc de facto 100% na walkę na OZE i dzięki temu 26 gminy dzisiaj realizuje program niskiej emisji, ale
za też... odnawialne źródła energii także.
Tak, odnawialne źródła energii, ale też myśmy rozmawiali z gminami w październiku, prowadziliśmy ankiety, opinie na temat, czy zaostrzać, czy nie zaostrzać. No i 40 gmin jest za zaostrzeniem uchwały antysmogowej, 70 jest przeciw. Więc tu też jest jakaś niespójność, że często samorządowcy wysyłają apele, no a kwestia tego, że oni nie mają zrobić tego, co jest na dzisiaj i nie przepracowali dobrze tego okresu, który był i trzeba to uczciwie powiedzieć, że przede wszystkim to zależy od nas i od tego, co samorząd lokalny w tym kierunku robi. Możemy zaostrzyć tę uchwałę, nie ma problemu, tylko pytanie, czy uda się ją zrealizować. Dlatego mówię, że ten rok, i to też było powiedziane na Komisji Klimatu, którą mamy w sejmiku, którą powołaliśmy, jest to jedyna komisja de facto na poziomie regionalnym w skali kraju, że my do tego chcemy podejść systemowo, zaostrzyć, ale też wskazać źródła finansowania i lata. Ta perspektywa 2021-2027 w różnych obszarach to będą największe pieniądze Unii od... Już większych nie będzie w mojej ocenie. Tutaj trzeba oddać premierowi Morawieckiemu, że naprawdę mocno walczył te 770 miliardów złotych. Będzie działał w różnych obszarach, bo też będą programy rządowe, na przykładzie właśnie choćby jak w latach 2014-2020 POIŚ, czyli infrastruktura i ochrona środowiska, czyli też będą jeszcze strumienie rządowe na różne działania, czyli rządowe, no, celowane przez stronę rządową, tak samo przez stronę regionalną.
A panie marszałku, powiedzmy sobie tak, żeby to brzmiało jednoznacznie. Czy będziecie zaostrzać uchwałę antysmogową, czy będziecie bardziej łagodzić jej zapisy, bo samorządy nie wyrabiają się z tymi zapisami, które obecnie tam są?
No my musimy, szanowny panie redaktorze, jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, postawiliśmy sobie ambitne cele klimatyczne i wszyscy popierają te cele, że chcą żyć w środowisku o lepszych warunkach, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, no to ja bym tutaj nic, nie można powiedzieć, nie poluzowywał tej uchwały antysmogowej, wręcz w obszarach, gdzieś to się da, zaostrzył albo wskazał inne metody działania, bo nie ma co ukrywać, że te PM2,5, PM10, no mówiąc wprost, niszczą nasze zdrowie. Też jest nieodpowiedzialność co niektórych osób, bo jak ona myśli, że jak ona spali czy plastik, czy jakieś inne rzeczy i się nikt o tym nie dowie, owszem, dowie się ten organizm, który to wchłonie i właśnie w tym samym domu, gdzie coś takiego jest produkowane, to do tego domu wraca. Więc niestety nie, z grawitacją się nie wygra, z naturą się nie wygra, no ale trzeba uświadamiać, edukować, że to jest złe, no ale też stwarzać warunki na to, żeby jak najwięcej odnawialnych źródeł energii można było wymieniać. W Tychach taki program działa, ja się cieszę, podpisywałem umowę na ponad 20 milionów złotych i wiem, ile naszych zabiegów tutaj na poziomie marszałka i wicemarszałka było po stronie organizacyjnej, na wizyty w Brukseli, gdzie uzyskaliśmy zgodę DG Regio, czyli komisji, która odpowiada za współpracę na poziomie regionalnym, żeby uzyskać zmianę regionalnego programu operacyjnego. To są trudne procedury, ale nam się udało przesunąć te 20 milionów euro w tym czasie. Dzięki temu Tychy mogą tą sprawę realizować, bo tak po prostu tych pieniędzy by nie było, bo z budżetu miasta chyba nie było przewidziane na takie działania ani złotówki.
Mówił pan prezydent, że nie byłoby pieniędzy na tego typu działania, bo po prostu tych ich nie miały. A jakbyśmy mogli powiedzieć, kiedy będą konkretne jakieś wprowadzane zmiany do uchwały antysmogowej? Czy znamy już jakieś widełki czasowe?
Ja myślę, że w tym roku to na pewno przedłużymy sejmikowi. Kwestia jest teraz dla nas najważniejsza, umowa partnerstwa, czyli środki unijne. Jak wynegocjujemy z stroną rządową, zamkniemy etap negocjacji, na jakie działania będziemy środki kierować, zamkniemy plan regionalny, plan sprawiedliwej transformacji, zamkniemy te wszystkie kwestie negocjacyjne i będziemy już wiedzieć, mieć potwierdzone, że w tym poddziałaniu mamy tyle i tyle pieniędzy, to będziemy na pewno poddawać tą uchwałę pod sejmik. No oczywiście w wersji, która będzie wypracowana na komisji, poprzez też departamenty odpowiednie na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście będziemy ją konsultować z samorządami, ale nasze nastawienie jest Zielone Śląskie 2030, czyli poprawa jakości środowiska powietrza w sposób bardzo, bardzo diametralny.
Mhm. To jeszcze podpytam pana o taki temat typowo lokalny, jeżeli chodzi o tych. Temat panu znany, bo jakby nie było, jeszcze jako radny zajmował się pan kwestią Alei Jana Pawła II i tam połączenia Alei Jana Pawła II z Aleją Piłsudskiego, bo był kiedyś taki pomysł i ten pomysł został zablokowany, między innymi przez mieszkańców, i tam pan brał w tym udział. Teraz toczy się w tych debata odnośnie tego, czy zabudowywać ten teren. Władze miasta chcą przedać teren deweloperowi. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni by chcieli coś tam budować, inni by chcieli centrum miasta. Co pan by widział osobiście na Alei Jana Pawła II w Tychach?
Ja się cieszę, że wtedy tą zieloną oś udało nam się przyblokować, bo to był szalony pomysł budowania tam szerokiej drogi na 30 metrów. Z jednej strony samorządy podnoszą kwestie takie, że dla nich to są dodatkowe wpływy z podatku. A więc z jednej strony można zrozumieć te potrzeby inwestycyjne i potrzeby też budżetu, bo sam jako samorząd regionalny my też z pewnych kwestii podatkowych bardzo mocno żyjemy, ale bardzo mocno inwestujemy. Więc to są dwie sprawy. Dla mnie jako mieszkańca, może się wypowiem jako mieszkaniec, no, brakuje w tych jednak tego centrum i nie ma co ukrywać, że to miejsce było do tego dedykowane. Ja pamiętam, jeszcze jak radnym nie byłem, jak jeden z wiceprezydentów tam prezentował wręcz złote domy, piękne place.
Był taki pomysł wiceprezydenta gramatyki, tak, żeby przeciągnąć taki park.
Do spółki miejskiej, żeby lepiej tym zarządzać. No ale lata mijają, nic tam nie powstało. No jednak ja bym się tutaj jednak forsował te kwestie centrum miasta, bo jednak tej tkanki w takim stopniu nie wygenerowały. Na pewno to jest wyzwanie finansowe, organiczne dla miasta, no bo trudno Plac Baczyńskiego uznać za takie miejsce. Myślę, że dobrze zaprojektowana przestrzeń w centrum miasta to gwarancja jego rozwoju. A przecież z drugiej strony, tak jak mówię, rozumie potrzeby podatkowe miasta.
Dzisiaj naszym gościem był pan Jakub Ostowski, marszałek województwa śląskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.